Radio z klasą na wakacjach.
Tu Radio Gdańsk i Radio z klasą. Dziś jesteśmy w wyjątkowych warunkach, bo jesteśmy w sali muzealnej. W środku wystawy w Muzeum Gdańska, to się rzadko zdarza, z nami pani Ania Czarnota z Muzeum Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nasi uczniowie.
Klaudia Bielicka z pierwszego liceum.
Mikołaj Kujawa, 10 liceum.
Tymon Markiewicz, 20 liceum.
Słuchajcie, pierwsze pytanie mam do was, zanim złapiecie panią Anię i będziecie wypytywać o muzea. Kto z was ostatni raz w muzeum był? No?
Ja się zgłaszam. Byłam ostatnim razem jeszcze przed kwarantanną.
Zaraz, to było jakoś w lutym?
Tak, to było
niech
w lutym.
Niech pomyślę, mamy lipiec?
No, to było dawno, ale to nie dlatego, że nie chciałam, tylko dlatego, że nie mogłam. Nie chciałam nikogo zarazić, nie chciałam siebie zarazić, prawda? Trzeba uważać na swoje zdrowie. W każdym razie, to było w lutym, jakoś jeszcze w czasie ferii i byliśmy właśnie w Lidzbarku Warmińskim, w zamku, w tamtejszym zamku. I muszę powiedzieć, że o tyle, o ile cała wystawa była naprawdę bardzo ładna i bardzo ciekawa, interesująca, ale chyba najbardziej zwróciła moją uwagę Galeria Malarstwa Polskiego pierwszej połowy XX wieku.
Ale my dzisiaj o nie Lidzbarku.
My dzisiaj o Gdańsku.
Tak, ale chodzi mi o to, chodzi mi tylko o to, że nawet jeżeli idziemy do jakiegoś muzeum, to niekoniecznie musi nas zainteresować wszystko, bo bardzo często jest tak, że znajdziemy jakieś jedno miejsce albo jakiś jeden eksponat, który wyjątkowo przykuje naszą uwagę i będzie jakimś takim naszym oczkiem w głowie i warto czegoś takiego szukać.
Panowie, a jak u was z tym muzeum? Kiedy ostatni raz?
Ostatnim razem byłem w muzeum chyba właśnie w zeszłe wakacje. Niestety jest to sporo czasu, ale no cóż, kwarantanna nie pozwalała, wcześniej musiałem się uczyć. Niestety w życiu ucznia nie jest to tak, że możemy sobie tak po prostu wyjść do muzeum z naszym skromnym budżetem.
Nie zgadzam się.
Pani Ania tutaj nie powie, zgadzam że są dni, zupełnie. Które są wolne od opłat.
Dokładnie, są dni wolnego wstępu, a poza tym bilety dla uczniów, dla osób młodszych są po prostu tańsze najczęściej.
Wystarczy, i twoja teoria legła w
górze. Wiecie co, to się
wydaje mi się,
albo
że
studentka.
Wydaje mi się, że to po prostu dlatego, że my jako uczniowie może nie dostrzegamy, czy w ogóle jako młodzież, nie dostrzegamy tego, co może nam dać muzeum. I my tak właśnie rozmawialiśmy tutaj z Klaudią i Tymonem, że rzeczywiście młodzież w naszym wieku, czy my akurat poniekąd tam gdzieś doceniamy, co nam daje muzeum, ale jest spora część młodzieży, która w ogóle nie docenia jakby wartości muzeów, tego, co mają nam do zaoferowania.
Ale ja się im zupełnie nie dziwię, bo bardzo często muzeum kojarzy nam się z miejscem, w które zaciągają nas na siłę rodzice od najmłodszych lat, gdzieś tam jak jedziemy na wakacje i my nie za bardzo mamy wybór. Oglądamy jakieś eksponaty, których po pierwsze nie rozumiemy, nikt ich nam nie chce wyjaśnić, i nie chce nas zainteresować. Mam wrażenie, że potrzeba po prostu osoby, która będzie chciała nam przedstawić to od takiej strony, która nas zainteresuje, a my przez to wrócimy i do tego muzeum, i do pewnie odwiedzimy jakieś inne.
Warto powiedzieć, że Mikołaj jest pierwszy raz w Ratuszu Głównego Miasta
tak,
w Gdańsku.
Ja jestem po raz pierwszy w ratuszu, pomijając, że ja nie jestem z Gdańska, ale to też nie jest jakaś wymówka, bo już mieszkam tu dość długo, ale jestem po raz pierwszy i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tu jest takie miejsce, więc rzeczywiście to gdzieś może też nie było z mojej strony zainteresowania muzeum, ale to jest właśnie też nasze takie pytanie, bo zastanawialiśmy się nad tym, jak pani, pracując właśnie w muzeum, czy jest tu sporo młodzieży ogólnie, czy przychodzą, czy są zainteresowani, czy często się ich tu widuje?
Frekwencje grupy wiekowe, które odwiedzają muzeum są takie, że do pewnego wieku, do klasy mniej więcej trzeciej, czwartej, czyli stosunkowo wcześnie, są tłumy zwiedzających, ale to wiąże się z tym, że po prostu dzieci przychodzą na zajęcia, tak jak wcześniej wspomniałaś, z nauczycielami czy z rodzicami. Potem jest taka luka i ludzie zaczynają jakby odkrywać muzeum dopiero w wieku dorosłym, w sensie już takim studenckim czy nawet trochę starszym. I rzeczywiście ludzi w waszym wieku jest odrobinę mniej niż pozostałych grup wiekowych, tak.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o zaangażowanie, czy to naszych rówieśników, czy to ludzi lekko młodszych, może nawet trochę starszych, jeśli chodzi na przykład o wolontariaty, czy staże na rzecz muzeum?
No właśnie, bo ostatnio rozmawialiśmy o młodzieżowych pracach i tutaj się zastanawialiśmy z Klaudią i Tymonem, czy tutaj w muzeum na przykład my jako młodzież mielibyśmy okazję na przykład
zrobić praktyki wakacyjne,
albo popracować, albo właśnie zrobić wolontariat. Czy takie możliwości są?
Tak, oczywiście. Jest na stronie muzeum zakładka, w której znajdziecie wszystkie informacje i jesteśmy bardzo otwarci na was, na wolontariuszy. Chociaż taką najliczniejszą grupą wolontariuszy są osoby chcące wykonać praktyki studenckie, czyli troszkę starsze od was.
Dostęp do eksponatu? To wam się marzy, tak?
No właśnie, ale skoro już mówimy o pracy, o wolontariacie, to jakich umiejętności albo jakiej wiedzy wymaga właśnie ta praca?
To znaczy, ja pracuję akurat w dziale edukacji i tutaj najważniejszy jest entuzjazm i chęci i niekonieczne jest wykształcenie stricte historyczne bądź jakaś szeroka, bogata wiedza na temat historii czy samego Gdańska, bo tutaj wciągamy jakby we wszystkie nasze zajęcia naszych wolontariuszy i oni w ten sposób uczą się, jak funkcjonuje muzeum, jak to wygląda od środka, ale najważniejsza jest taka chęć plus to, że lubicie pracować z ludźmi, bo jednak moja praca akurat w muzeum polega na tym głównie, że prowadzę zajęcia, organizuję, przygotowuję zajęcia z żywym odbiorcą z krwi i kości w różnym wieku, głównie z dzieciakami, ale ze starszymi osobami także, więc to chyba jest najważniejsze.
No więc wiemy już, czego potrzeba, aby pracować w muzeum. A czego z kolei taka praca może nas nauczyć?
To zależy, jakie macie oczekiwania, przychodząc tutaj, czego szukacie, bo możliwości jest bardzo wiele. Nawet jak rozejrzycie się po tej przestrzeni, zresztą przeszliście się już, to powiedzcie, jakie wy macie skojarzenia, czy muzeum, czy ta wiedza tutaj zawarta, to jest jakaś taka sucha wiedza, czy jak myślicie, czego możecie się nauczyć?
No właśnie, jesteśmy na wystawie, która nazywa się Co nam daje muzeum? Zobaczyliście tę wystawę przed tym, zanim rozpoczęliśmy audycję. Co wam daje muzeum, Klaudia?
Przeszliśmy się, zobaczyliśmy te, może nie wszystkie, ale część z tych eksponatów i zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na te pytania, bo to najczęściej były pytania, które nam się już nasunęły, przygotowując się do tej audycji. I były to właśnie pytania takie jak, czy ludzie przychodzą i kiedy odwiedzają muzeum. I ciekawe w tej wystawie przede wszystkim jest to, że oprócz tego, że możemy zobaczyć różne eksponaty, bardzo różne, bo też z różnego czasu, to oprócz tego możemy odpowiedzieć sobie na takie bardzo podstawowe pytania. I też skłania to trochę do refleksji nad samym sobą, nad swoim podejściem może i do historii, i do muzeum.
Historia
i do różnych
fajna
rzeczy.
Jest. Mikołaj?
Pytanie, co może nas nauczyć muzeum?
Co nam daje muzeum?
Co nam daje muzeum? Przeszliśmy się tak. Co nam daje? Generalnie oczywiście to jest taka sucha wiedza. To jest tak, jak właśnie pani powiedziała. To zależy tak naprawdę od nas, bo ja mogę wejść do muzeum i mogę nie zauważyć nic ciekawego, mogę się niczego nie nauczyć. My akurat zwracaliśmy uwagę na pytania, tak jak Klaudia powiedziała, które są przy każdym eksponacie, ale na pewno też informacje, które są przy nim zawarte, no to jest to, co możemy wynieść, taka wiedza. Zależy, komu jest, do czego taka wiedza potrzebna, bo jeżeli ktoś się interesuje historią, to na pewno znajdzie tu wiele rzeczy. Jeżeli ktoś szuka czegoś konkretnego, na przykład do jakiejś pracy swojej, to też znajdzie tu na pewno wiele informacji, więc tak naprawdę wydaje mi się, że zależy to od człowieka.
Tymon?
Ja myślę, że rzeczywiście, tak jak Mikołaj powiedział, fani historii znajdą tutaj mnóstwo ciekawostek dla siebie, ale z drugiej strony, tak jak właśnie tutaj z rówieśnikami przeszliśmy się po wystawie, zwracaliśmy uwagę głównie na pytania, to nawet nie tyle dało nam to szeroką wiedzę na temat ostatnich 50 lat pracy muzeum, ale także nastawiło nas na to, jak muzeum będzie wyglądać w przyszłości. Dało nam to pole do refleksji nad tym, w zasadzie, co czeka muzea.
Klaudia, zgłaszałaś się jeszcze? Może jakieś pytanie do naszego eksperta?
Pytanie za chwilę, ale nasunęło mi się takie spostrzeżenie, że wizyta w muzeum to może być nie tylko właśnie, bo mam wrażenie, że to jest coś, co najczęściej nam się z muzeum kojarzy, sucha wiedza. Ale to nie musi być koniecznie...
Kapcie. Nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze kapcie. Pani pewnie pamięta kapcie.
Nie, już nie. Nie? Już nie pamiętam.
Ja pamiętam kapcie w muzeach.
Raz byłem w muzeum, gdzie takie coś było, jak najbardziej.
Takie filcowe. Takie jednorazowe?
Nie, tak. Takie filcowe kapcie do forterowania podłogi.
Jednorazowe też były.
Wow, tak, tak. No to
kiedyś
nieźle.
W muzeach trzeba było nosić kapcie. Mnie się z tym kojarzą muzea gdzieś ze szkoły podstawowej i z liceum. No dobrze, ale kontynuuj.
Wracając, może chodzić też o emocje związane z konkretną wystawą i o tym, żebyśmy my spróbowali jakieś emocje w sobie podczas oglądania tej wystawy wzbudzić. Bo na przykład mamy tutaj historię naszego miasta. Jeżeli ktoś w jakiś sposób jest z tym miastem związany, czy to turysta, czy to gdańszczanin, osoba, która tu mieszka, to możemy po prostu obudzić w sobie jakieś wspomnienia, skojarzenia. I to może być doświadczenie nie tylko takie suche spotkanie z faktem, ale to może być też spotkanie z naszymi wspomnieniami, ze wspomnieniami może naszych dziadków, czy też jakimiś po prostu bardzo pozytywnymi dla nas rzeczami, niekoniecznie właśnie takimi faktami.
Właśnie Klaudia mówi teraz o przeszłości, bo to są wspomnienia. Tymon przed chwilą mówił o przyszłości muzeum, o tym, jak muzeum będzie wyglądać w najbliższych latach, czy jeszcze dalej. Pani pracuje w muzeum już jakiś czas w Gdańsku. Czy zauważyła Pani, jak zmienia się muzeum? Czy podczas Pani pracy ono się jakoś szczególnie zmieniło? Bo my, wchodząc do muzeum, od kiedy jesteśmy najmłodsi, no my widzimy te zmiany. Przede wszystkim jest coraz więcej interaktywnych wystaw, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed audycją. Coraz więcej tych interaktywnych wystaw, coraz mniej w niektórych muzeach pojawia się eksponatów. I niektórych to niepokoi, nas również.
Niektórych? Czemu patrzysz na mnie?
No nie wiem. Więc czy Pani zauważa właśnie takie zmiany w muzeum i jak Pani uważa, jak będzie wyglądać muzeum w przyszłości?
Od początku.
Trudne pytanie.
Tak,
złożone.
Tak. To znaczy, złożone. Nie pracuję tutaj bardzo długo, ale to, o czym mówisz, obserwuję od dłuższego już czasu, czyli ta zmiana muzeum na miejsce z może trochę takiego zamkniętego, dostępnego dla nielicznej grupy osób, na bardzo otwarte. I muzeum, osoby, które tutaj pracują, podejmują szereg starań, szereg działań, żeby jak najbardziej otworzyć się na zewnątrz, jak najbardziej różnymi metodami, różnymi drogami, ścieżkami dotrzeć do osób na zewnątrz.
Ja mam takie pytanie jeszcze pomiędzy, że się tak nieładnie wbije. Czy i edukatorzy, i muzealnicy, przygotowując wystawę, zakładają, że chcieliby w jakiś sposób wzbudzić jakieś uczucia, zagrać na uczuciach, czy tylko chcecie przekazać nam, widzom, pewną wiedzę, pewien taki bagaż przeszłości?
Nie, nie, bo to, czym opiekuje się muzeum, to są różne wymiary, tak? To nie są tylko przedmioty, nie jest tylko, tak jak powiedzieliście, wiedza historyczna lub taka to, co pamiętacie z dzieciństwa, czyli to takie suche przemierzanie korytarzy muzealnych, ale to są też rzeczy, które, tak jak wcześniej powiedziałaś, mają swoją historię, swoją wagę, niekoniecznie taką namacalną, bym powiedziała, tak? Czyli to może być coś takiego emocjonalnego.
Jeśli chodzi o tą...
To jeszcze ja się Tymonowi wbiję tutaj troszeczkę w słowo. Słuchajcie, powiedzcie mi wy teraz, dlaczego warto chodzić do muzeum i dlaczego do niego nie chodzicie? Albo chodzicie bardzo rzadko. Mm-hmm. I tutaj widzę uśmiechy w tym momencie. No, proszę,
pierwszy.
Już tłumaczymy się.
No, ja dawno nie mówiłem, to ja może tak kontynuuję.
No właśnie, Tymon. Mm-hmm.
No właśnie, i zaraz potem przejdę do pytania, które też miałem. I myślę, że z muzeami jest to tak, że zazwyczaj, jeśli na przykład wychodzimy gdzieś, to jednak celujemy w to, żeby mieć taki bardziej aspekt społeczny, a niekoniecznie zawsze mamy nastrój refleksyjny, żeby właśnie przyjść i albo jednak, że tak powiem, doznać tego ciężaru historii, albo nie zawsze chce nam się tak naprawdę jednak myśleć o tym, jak to będzie, jak to jest, jak to było. Czasem po prostu chcemy w sumie spotkać się ze znajomymi gdzieś, ale nikt nie mówi, że nie może tym miejscem być muzeum. Być może możemy zabrać właśnie do muzeum znajomych. Czy muzeum może być takim miejscem spotkań, miejscem bardziej społecznym? Czy jeszcze tak rozwinę, czy myśli Pani, że muzeum w ciągu A, bo muzeum teraz obchodzi 50-lecie, dobrze mówię?
Tak, zgadza się.
Jak pani myśli, czy w ciągu najbliższych 50 lat muzeum stanie się jeszcze bardziej interaktywne, czy będzie na przykład bardziej właśnie społeczne, czy może mniej namacalne?
Liczę, czy dożyję. To nie jest takie proste. Matematyka była moją słabą stroną. To jak to będzie z tym muzeum w przyszłości? Możemy to ocenić?
Czy na przykład przestawi się na działanie online?
Nie sądzę, że przestawi się totalnie na działania online, ale nie wiem, jaka będzie przyszłość muzeum tak naprawdę. Na pewno muzeum pretenduje do bycia właśnie takim miejscem, tak jak mówisz, spotkań i trochę takiego luzu, żeby trochę może pozbyć się tego, tej takiej narzuconej powagi, którą może odczuwaliście wcześniej chodząc do muzeum. A jaka będzie przyszłość muzeum?
Tego chyba nie wie nikt.
Tego nie wie nikt. Chyba.
Myślę, że fakt, że nagrywamy audycję w muzeum.
Siedząc na podłodze w muzeum.
Dokładnie.
W sali wystawowej.
Będziecie mogli na pewno zobaczyć zdjęcie. Ale myślę, że to już w pewien sposób odrywa tą łatkę takiej sztywności, takiego miejsca, w którym musimy być cichutko i tylko oglądać.
Słuchajcie, nie wiem, czy wy też macie wspomnienia, eksponaty. Bo tutaj panie, które pilnują eksponatów, podeszły, zapytały, co się będzie działo, porozmawiały ze mną chwilę i tak dalej, i tak dalej. Dowiedziały się, kiedy audycję będzie można usłyszeć. A ja pamiętam zawsze w dzieciństwie, kiedy pojawiałem się w muzeum, to panie za mną chodziły, tak śledziły mnie krok w krok i mówiły, nie tędy. Kierunek zwiedzania jest w inną stronę. To też się chyba zmieniło, prawda?
No właśnie tak, wchodząc do sali, przeczytaliśmy sobie z Klaudią i Tymonem taką informację o tak naprawdę właśnie odpowiedź na to pytanie, jaka jest przyszłość muzeum, bo tam było napisane, że muzeum teraz to jest miejsce, które też jest miejscem spotkań, w którym można się spotkać, w którym nie tylko jest ta wiedza, ale też to jest takie fajne pole właśnie do rozmów. Dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, jaka jest tak naprawdę właśnie przyszłość muzeów albo instytucji takich jak galerie sztuki na przykład. Czy będzie to wyglądało w taki sposób, że rzeczywiście ta forma się zmieni diametralnie? Bo rzeczywiście, tak jak pani też powiedziała, to jest trochę też podyktowane przez społeczeństwo, bo jednak muzea i galerie chcą dotrzeć do tych mniej zainteresowanych czy też bardziej odległych, powiedzmy, widzów. Więc naprawdę jestem ciekaw, co tak naprawdę czeka muzea. Czy to będzie online? Nie sądzę, tak jak pani powiedziała, że raczej to się nie wydarzy, ale
z tego, co czekamy. Widziałam, część waszych zbiorów już można oglądać online.
Tak, zostały zdigitalizowane i jeszcze tylko tutaj odpowiem na poprzednią kwestię. To jest, myślę, szukanie takiego miejsca pośrodku pomiędzy tym, że jednak zachowujemy pieczę nad bardzo nobliwym i takim ważnym miejscem, jakim teraz znajdujemy się w zabytkowym miejscu, w ratuszu głównego miasta, które ma swoją wagę i nie jesteśmy w stanie od tego uciec, a jednak cały czas staramy się otwierać na was, tak, i zapraszać was w nasze mury i sprawiać, żebyście czuli się tutaj swobodnie.
A to nie jest tak, że wy się boicie wejść do muzeum, bo boicie się, że będzie nudno?
Nie, myślę, że szczerze, w dzisiejszej
dobie...
W tej chwili nie. Nagrywanie audycji zawsze jest przyjemnością, ale myślę, że to jest bardziej w ten sposób, że muzea stały się albo stają się na tyle otwarte i na tyle przyjazne dla nas też w pewnym sensie, że na tyle z braku lepszego słowa interaktywne, że wizyta w muzeum może być ciekawa głównie ze względu na to, że wchodząc, to my decydujemy, co stąd wyniesiemy.
To też, ale
eksponat. Krzesło. No dobra, książkę można kupić na dole jakąś, albo jakiś folder można kupić, a czasami takie foldery można zabrać. Prawda, że to wy decydujecie o tym, co wyniesiecie. Klaudia?
Mam ostatnio. Niestety koronawirus trochę zepsuł wszystkie plany i zepsuł to, co gdzieś tam się działo. Ale w każdym razie miałam jeszcze wcześniej okazję bardzo często gościć w muzeum w Europejskim Centrum Solidarności. I to niekoniecznie wynikało na początku z mojego zainteresowania samym muzeum, ale z tego, że pojawiałam się na jakichś spotkaniach, z tego, że została nam udostępniona aula na wydarzenie, które organizowaliśmy, z tego, że tam działy się jakieś wydarzenia kulturalne. I później ja, zachęcona tym, że to miejsce jest tak otwarte, też pojawiłam się tam na wystawie, też bardzo często się tam pojawiam sama i zachęcam też swoich rówieśników, czy to znajomych, czy jak ktoś przyjeżdża po prostu do miasta, to mówię, tak, idź do muzeum.
Ale to nie jest jedyne takie otwarte miejsce w Gdańsku, o czym teraz się przekonaliście.
I właśnie o to chodzi, że Ciekawe jest to, że kiedy my zaczynamy się udzielać, to odkrywamy miejsca, do których siedząc gdzieś tam na kanapie w domu nie mielibyśmy dostępu i nie wiedzielibyśmy o nich.
Bo wydaje mi się, że to jest właśnie tak z tymi wspomnieniami. Tak jak Daniel powiedział, Daniel ma takie wspomnienie... te kapcie, czy te panie, które zawsze były takie srogie i zawsze patrzyły, gdzie się chodzi, gdzie
nie dotykać eksponatów,
Właśnie, my będziemy mieli już trochę inne te wspomnienia, bo jednak chodzimy do tych muzeów na trochę innych zasadach. My rzeczywiście nie tylko chodzimy zwiedzać eksponaty, ale chodzimy na różne eventy, chodzimy na różne spotkania, chodzimy na różne wykłady. Więc wydaje mi się, że nasze pokolenie już będzie nieco inaczej odbierać w przyszłości te muzea i to się zmienia.
Nasze pokolenie, myślę, że to jest ładnie powiedziane, ale mimo wszystko nie każdy z naszego pokolenia będzie miał takie skojarzenia, bo zawsze będą osoby, które będą wolały siedzieć przed telewizorem i oglądać mecz, a nie wyjdą do muzeum i nie zobaczą tego, co my teraz mamy okazję oglądać.
Ale myślę, że teraz ze względu na to, że właśnie takie jest, jak jest, czyli mamy tą większą otwartość i my decydujemy, co wyniesiemy z muzeum, no to nawet jeśli nie do końca nasze pokolenie, to może uda nam się na przykład namówić już kolejne pokolenia, załóżmy nasze dzieci, na przykład nasze wnuki.
Spodziewasz się?
Aktualnie nie. Ale kto wie?
Ty, Mon, ile masz
kiedyś
lat?
Mówię bardzo przyszłościowo.
18.
Dobrze. I takie
kiedyś,
rzeczy
się załóżmy, dużą, że dożyjemy jakieś 30, coś koło tego, może kiedyś tam jakaś rodzina, coś.
Dzięki.
Załóżmy.
Rozumiem, że to już jest górna granica. Dobrze, ta rozmowa zmierza w złą stronę.
Może uda nam się przekazać dalej właśnie przekaz bardziej pozytywny a propos muzeów, także po tej wizycie, bo muszę przyznać, że dla mnie na przykład nagrywanie audycji w muzeum jest czymś, czego w życiu bym się nie domyślił, że będę robił. Naprawdę.
Ja zastanawiam się, czy ja w życiu nagrywałem audycję w muzeum. Tak, nagrywałem. Dobra, okej. To nie jest mój pierwszy raz. Słuchajcie, czas ucieka. Jesteśmy w muzeum i staliśmy się też częściowo częścią muzeum, jakby na to nie spojrzeć. Trzeba się pożegnać. Dziękujemy naszemu ekspertowi, pani Ania Czarnota z Muzeum Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I żegnamy się.
Klaudia.
Mikołaj.
I Tymon.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć.
Radio z klasą. Na wakacjach.